Czytanie z Księgi Proroka Daniela. Na wygnaniu w Babilonie zgromadzenie Izraela skazało na śmierć Zuzannę, fałszywie oskarżoną przez dwóch starców. Wtedy Zuzanna zawołała donośnym głosem: Wiekuisty Boże, który poznajesz to, co jest ukryte i wiesz wszystko, zanim się stanie. Ty wiesz, że złożyli fałszywe oskarżenie przeciw mnie. Oto umieram, chociaż nie uczyniłam nic z tego, o co mnie ci złośliwie obwiniają. A Pan wysłuchał jej głosu. Gdy ją prowadzono na stracenie, wzbudził Bóg Świętego Ducha w młodzieńcu imieniem Daniel. Zawołał on donośnym głosem: Jestem czysty od jej krwi. Cały zaś lud zwrócił się do niego, mówiąc: Co oznacza to słowo, które wypowiedziałeś? On zaś powstawszy wśród nich powiedział: Czy tak bardzo jesteście nierozumni, synowie Izraela, że skazujecie córkę izraelską bez dochodzenia i pewności? Wróćcie do sądu, bo ci ją fałszywie obwinili. Cały lud powrócił spiesznie, starcy zaś powiedzieli: Usiądź tu wśród nas i wyjaśnij nam, bo tobie dał Bóg przywilej starszeństwa. Daniel powiedział do nich: Oddzielcie ich jednego daleko od drugiego, a osądzę ich. Gdy zaś zostali oddzieleni od siebie, zawołał jednego z nich i powiedział do niego: Zestarzałeś się w przewrotności, a teraz wychodzą na jaw twe grzechy, jakie poprzednio popełniałeś, wydając niesprawiedliwe wyroki. Potępiałeś niewinnych i uwalniałeś winnych, chociaż Pan powiedział: Nie przyczynisz się do śmierci niewinnego i sprawiedliwego. Teraz więc, jeśli ją rzeczywiście widziałeś, powiedz, pod jakim drzewem widziałeś ich obcujących ze sobą. On zaś powiedział: Pod lętyszkiem. Daniel odrzekł: Dobrze, skłamałeś na swą własną zgubę. Już bowiem anioł Boży otrzymał od Boga wyrok na ciebie, by cię rozedrzeć na dwoje. Odesławszy go, rozkazał przyprowadzić drugiego i powiedział do niego: Potomku kananejski, a nie judzki, piękność sprowadziła cię na bezdroża, a żądza uczyniła twe serce przewrotnym. Tak postępowaliście z córkami izraelskimi, one zaś bojąc się obcowały z wami. Córka judzka jednak nie zgodziła się na waszą nieprawość. Powiedz mi więc teraz, pod jakim drzewem spotkałeś ich obcujących ze sobą? On zaś powiedział: Pod dębem. Wtedy Daniel powiedział do niego: Dobrze, skłamałeś i ty na swoją własną zgubę. Czeka bowiem anioł Boży z mieczem w ręku, by rozciąć cię na dwoje, by was wytępić. Całe zgromadzenie zawołało głośniej i wychwalało Boga, że ocala tych, co pokładają w nim nadzieję. Zwrócili się następnie przeciw obu starcom, ponieważ Daniel wykazał na podstawie ich własnych słów nieprawdziwość oskarżenia. Postąpiono z nimi według miary zła wyrządzonego przez nich bliźnim, zabijając ich według prawa mojżeszowego. W tym dniu ocalono krew niewinną. Oto słowo Boże.
Nic mnie nie trwoży, bo Ty jesteś ze mną.
Nic mnie nie trwoży, bo Ty jesteś ze mną.
Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie. Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach.
Nic mnie nie trwoży, bo Ty jesteś ze mną.
Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć. Orzeźwia moją duszę. Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach przez wzgląd na swoją chwałę.
Nic
ażbym przechodził przez ciemną dolinę. Zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Kij Twój i laska pasterska są moją pociechą. Nic mnie nie tworzy, bo Ty jesteś ze mną. Stół dla mnie zastawiasz na oczach mych wrogów. Namaszczasz mi głowę olejkiem, kielich mój pełny po brzegi. Nic mnie nie tworzy, bo Ty jesteś ze mną. Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną przez wszystkie dni życia i zamieszkam w domu Pana po najdłuższe czasy. Nic mnie nie tworzy, bo Ty jesteś ze mną. Chwała Tobie, Słowo Boże. Pan mówi, nie chce śmierci grzesznika, lecz aby się nawrócił i miał życie. Chwała Tobie, Słowo Boże.
Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Chwała Tobie, Panie.
Jezus przemówił do faryzeuszów tymi słowami: Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia. Rzekli do Niego faryzeusze: Ty sam o sobie wydajesz świadectwo. Świadectwo Twoje nie jest prawdziwe. W odpowiedzi rzekł do nich Jezus: Nawet jeżeli ja sam o sobie wydaję świadectwo, świadectwo moje jest prawdziwe, bo wiem, skąd przyszedłem i dokąd idę. Wy zaś nie wiecie ani skąd przychodzę, ani dokąd idę. Wy wydajecie sąd według zasad tylko ludzkich. Ja nie sądzę nikogo. A jeśli nawet będę sądził, to sąd mój jest prawdziwy, ponieważ ja nie jestem sam, lecz ja i Ten, który mnie posłał. Także w waszym prawie jest napisane, że świadectwo dwóch ludzi jest prawdziwe. Oto ja sam wydaję świadectwo o sobie samym oraz świadczy o mnie Ojciec, który mnie posłał. Na to mu powiedzieli: Gdzie jest twój Ojciec? Jezus odpowiedział: Nie znacie ani mnie, ani Ojca mego. Gdybyście mnie poznali, poznalibyście i Ojca mego. Słowa te wypowiedział przy skarbcu, kiedy uczył w świątyni. Mimo to nikt go nie pojmał, gdyż godzina jego jeszcze nie nadeszła. Oto słowo Pańskie.
Kochany Duchu Święty, oddajemy Ci nasz umysł, nasz rozum, naszą wolę i prosimy Cię, abyś nas prowadził w głębie tego słowa. Prosimy Cię, abyś sam nas przygotował do tego wydarzenia i do tej łaski, którą chcesz dać nam w czasie tych rekolekcji. Duchu Święty, działaj w nas jak tylko chcesz, w taki sposób, jak Ty uważasz za najlepszy. Maryjo, która jesteś naszą Matką, prosimy Cię, abyś chroniła nas tak, jak chroniłaś dzieci Jezus, abyś uczyła nas słuchać słowa i wypełniać je. Abyś chroniła nas od wszelkich ataków złych duchów, które mogą nas atakować właśnie dzisiaj czy w czasie tych rekolekcji. Maryjo, zamykamy się w Twoim sercu, a Ty otacz nas swoim płaszczem. Kochani, przeżywamy kolejny dzień naszych rekolekcji. I słowo dzisiejsze, pierwsze czytanie z Księgi proroka Daniela jest bardzo wymowne. Jest to dosyć długa historia, ukazująca pewną bardzo ciekawą rzecz. Dwóch starców, którzy wykorzystując swoją pozycję, czynili nieprawość. Nam się często może wydawać, że człowiek, jak już jest starszy, to jest bliżej Pana Boga, jest taki bardziej mądry, bardziej ułożony, ma więcej czasu na modlitwę, jest bardziej święty. Otóż nic podobnego. Ci, którzy mają do czynienia z ludźmi starszymi, wiedzą doskonale, że jeżeli pewne postawy utrwalą się, to potem nie sposób tego zmienić. Wielu ludzi mówi tak, teraz jestem młody, mam zdrowie, mogę żyć pełnią życia, robić co mi się chce, a jak będę starszy, to się poprawię. Nic podobnego. Jest takie bardzo stare polskie przysłowie, bardzo mądre, chociaż brutalne, w starym piecu diabli palą. Kochani, my doskonale wiemy, jak czasem jest ktoś starszy i jest uparty i nie zmieni swojego zdania. Ile razy my, kapłani, się owalczymy z ludźmi starszymi, aby wybaczyli komuś. Dziadek już jest na łożu śmierci, już umiera i mówię, wybacz temu człowiekowi. Nie wybaczę, dopóki mnie nie przyjdzie i nie przeprosi. Ja mam rację. Tu już jest końcówka, ostatnie minuty życia. Taka złość utrwalona przez wieki powoduje, że ten człowiek prawdopodobnie idzie do piekła. No bo co? Nie wybaczy, a jeszcze są tacy ludzie, którzy mówią, nie wybaczę, dopóki mnie nie przeprosi. To znaczy, że jest pycha i to jeszcze bardzo na wysokim poziomie. I tu widzieliśmy w tym przypadku tego czytania, że sprawiedliwość tych starców dosięgła. Ludzie byli bezbronni wobec nich. Dziewczęta izraelskie były bezbronne. Ale Pan Bóg tak pokierował sytuacją, że spotkała ich zasłużona kara. Moi drodzy, co z tego wynika dla nas? Moi drodzy, żaden wiek, może inaczej, nie możemy odkładać nawrócenia na później. Jeżeli odkładasz nawrócenie na jutro, to już jest za późno. Dzisiaj. Masz łaskę na dzisiaj. I to jest jedyna rzecz, która ma sens i ma jakąś przyszłość. Decyzja nawrócenia. Bo jeżeli tego nie zrobimy, może być rzeczywiście dramatycznie. Ewangelia dzisiejsza mówi nam o Panu Jezusie, który mówi do faryzeuszów, określa siebie i mówi słowa, no rzeczywiście mogące wzbudzić pewne negatywne emocje. Jezus mówi, ja jestem światłością świata. Nie ma się co dziwić, że faryzeuszów to oburzyło. Ale mówi dalej, kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemnościach, lecz będzie miał światło życia. Co to znaczy iść za Jezusem? Kochani, niestety tak jest, że jest bardzo dużo protestantyzmu, który wchodzi w Kościół i są pewne ruchy protestanckie, które promują tak zwaną Ewangelię sukcesu. Jeżeli idziesz za Jezusem, to znaczy, że masz ci się powodzić, będziesz wszystko, będzie ci się cudownie układać, będziesz miał sukces, będziesz miał miłość, będziesz miał pieniądze, będziesz miał wszystko. Kochani, ale to jest myślenie starotestamentalne. Co to znaczy iść za Jezusem? Jaką drogę miał Jezus? Zobaczmy. Urodził się w nędznej stajni. Wiadomo, że nikt z jego rówieśników nie wiedział, kim naprawdę jest. Wiedziała to tylko Maryja i Józef, ale oni nie mówili tego nikomu. Wzrastał w odrzuceniu, bo Józef niezgodnie z prawem zamieszkał z Maryją, bo nie wolno mu było wziąć przed upływem tego czasu Maryi do siebie. Bo to był czas, był tak, że tak było w Izraelu wtedy, że młodzi nie poznawali się tak jak teraz. Nie było mowy, młodzi się w ogóle nie mogli spotykać. I Maria z Józefem się w ogóle prawdopodobnie nie spotkali, tylko jak jakiś młodzieniec chciał się ożenić, to szedł do taty pani młodej, tej dziewczyny i pytał się, czy dasz mi ją za żonę. I wtedy jej ojciec, jak uznał, że ten człowiek jest na tyle mądry i odpowiedzialny, że będzie godnym mężem, to ją dał, a jak nie, no to nie. To było bardzo mądre. I wyglądało to tak, że przychodziła ta dziewczyna, córka tego ojca i tata mówi, proszę bardzo, zapraszam cię, przedstawiam ci twojego męża. I nie miała nic do gadania. Nastąpiło wstępne błogosławieństwo i potem około roku czasu trzeba było czekać. Pan młody w tym czasie miał wybudować dom, urządzić wesele, zapracować na wesele. Jak już dom był wybudowany, wesele było przygotowane, wtedy nastąpiło uroczyste wesele w domu pana młodego. Tam się zaczynała impreza. Pan młody wyjeżdżał po panią młodą i zabierał ją ze swoim dobytkiem i zaczynało się wspólne zamieszkanie. Ale od zaślubin do zamieszkania wspólnego oni nie mieli prawa się spotkać. A tu nagle anioł przyszedł właśnie w tak niedogodnym momencie, kiedy po prostu Maria była zaślubiona Józefowi. I kiedy Maria wróciła od świętej Elżbiety, nagle jest w ciąży i co? Anioł mówi do Józefa, nie bój się wziąć twojej małżonki do siebie, bo z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. No to Józef wbrew prawu wziął ją do siebie i zamieszkali razem. Więc za kogo uchodził Jezus? Wcale nie uchodził za kogoś, kto, że wszystko było niezgodnie z prawem. Rozumiecie, o co chodzi? Jezus wcale nie miał łatwego życia. Potem jak nauczał, głosił naukę, uzdrawiał, uwalniał i co za to otrzymał? Wzgardę, zdradę, odrzucenie przez najbliższych, poniżenie i w końcu umierał jak najgorszy łotr na krzyżu. Co to znaczy iść za Jezusem? Być może masz podobną drogę. Być może nie masz sukcesu, być może spotkała cię zdrada, być może spotkały cię różne rzeczy. To jest kariera za Jezusem. Kto idzie za mną, będzie miał światło życia. Tu Jezus nikomu nie gwarantuje sukcesu na tym świecie. Bo mówi, kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swoje życie z mego powodu, ten je zachowa. Więc Jezus mówi jasno, jak wygląda kariera w Kościele. To nie jest droga w górę, tylko droga w dół. Bo kiedyś, jak staniemy przed Ojcem, On nie będzie w nas szukał sukcesu. Staniemy, powiemy zadowoleni, no i czego ja to w życiu dokonałem? Nie. On będzie w nas szukał podobieństwa do swojego Syna. Jezus mówi bardzo mocne słowa, to jest niesamowite, bo tutaj chodziło o świadectwo. Mówi tak, wy zaś nie wiecie ani skąd przychodzę, ani dokąd idę. A mówi tak, moje świadectwo jest prawdziwe, bo wiem skąd przyszedłem i wiem dokąd idę. Wiem skąd przyszedłem i wiem dokąd idę. I teraz pytanie, czy możesz powiedzieć wiem skąd przyszedłem, wiem dokąd idę? Kochani, bardzo często nie mamy tych dwóch krańcowych rzeczy, ani tych pierwszej, ani tej ostatniej na myśli. My żyjemy na jakimś odcinku i nam się wydaje, że nic więcej nie będzie. Kochani, skąd się wzięliśmy na świecie? Jaki jest nasz początek? Ktoś może powiedzieć, to moment poczęcia. Nie. Mój początek, twój, każdego z nas jest w odwiecznym zamyśle Bożym. Jak mówi Pismo Święte, On wybrał nas przed założeniem świata i przeznaczył, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Zanim powstał świat, każdy z nas istniał w odwiecznym zamyśle Bożym. I Pan Bóg każdemu przygotował inny odcinek życia, tu na ziemi. Niektórzy walczyli pod Grunwaldem, inni ginęli w powstaniach, inni żyli za czasów II wojny światowej, a my żyjemy tu i teraz, na przełomie milenium, na przełomie tysiącleci. I moi drodzy, i nasz początek jest w zamyśle Bożym, a nasz koniec jest gdzie? W niebie. Tam jest nasz koniec. Tak jak Żydów, Pan Bóg, wiemy, wybrał naród wybrany i z niewoli egipskiej przeprowadził przez wody Morza Czerwonego na pustynię, później na pustyni poddał próbie, aby potem wprowadzić ich do ziemi obiecanej. I ilu weszło? Bardzo niewielu. Zaledwie kilka osób przeszło z pustyni do ziemi obiecanej. Nawet Mojżesz nie wszedł do ziemi obiecanej, bo zwątpił. I moi drodzy, ten obraz jest analogią. Każdy z nas w momencie poczęcia był dotknięty grzechem, dziedzicznym grzechem pierworodnym, ale przez wody chrztu. Zostaliśmy uwolnieni od tego grzechu i wyprowadzeni gdzie? Na pustynię. Kochani, to życie tu na ziemi jest pustynią. I my byśmy chcieli sobie urządzić życie na pustyni. Nic podobnego. Kochani, tu jest czas próby wiary. Żydzi mieli różne pułapki na tej pustyni i niewielu z nich przeszło. I również, kochani, na nas zły duch zastawia pułapki, bo naszym przeznaczeniem jest niebo. My jesteśmy na tym świecie, ale nie z tego świata. Tak jak Żydzi byli na pustyni, ale pustynia nie jest przyjaznym środowiskiem do życia. Tak samo, kochani, ta ziemia nie jest przyjaznym środowiskiem. My to widzimy. Owszem, świat jest piękny, ale chociażbyś miał wszystko, co wszystkie marzenia swoje spełnił, nie będziesz szczęśliwy. Bo świat może ci dać tyle, a twoja miara jest potężna. Twoje pragnienie szczęścia jest potężne i to może dać tylko Bóg. I moi drodzy, Jezus pyta nam, zadaje nas pytanie, czy mam świadomość, skąd się wziąłem i dokąd idę? Kochani, kolejny etap naszych rekolekcji i kolejna przeszkoda. Poprzednio przypominam, jaki jest cel naszych rekolekcji. Cel jest bardzo jasny. Abyśmy doświadczyli owoców Ducha Świętego. Wiara żywa, tak jak drzewo owocowe rodzi owoc i wtedy jest prawidłowe, wtedy jesteśmy z niego zadowoleni. Tak człowiek wierzący, ochrzczony, który żyje w stanie łaski, wydaje owoc. I o tych owocach mówi święty Paweł w liście do Galatów w 5 rozdziale, w 22 wierszu i następnym. Owocem zaś Ducha jest miłość, wierność, łagodność, cierpliwość, opanowanie i brak wszelkiego lęku. To są owoce Ducha Świętego. I w czasie tych rekolekcji będziemy robić to wszystko, umożliwiać Panu Bogu to, aby nas uzdrowił wewnętrznie i byśmy zaczęli żyć mocą wiary, byśmy osiągnęli pełną moc naszej wiary poprzez odblokowanie możliwości działania Panu Bogu w nas. Pierwszą rzeczą, którą trzeba było zrobić, to trzeba było wybaczyć. To było pierwsze nasze zadanie. Myślę, że nie było łatwo. Wczoraj na pewno nie było łatwo, ale chyba wielu z was po wykonaniu tego zadania poczuło wielką ulgę i wielką radość. Może nie spałeś od 20 lat, tak jak spałeś wczoraj. I było przygotować się do dobrej spowiedzi, aby wyznać grzechy tak, jak one są, żeby nie było żadnych kombinacji. I prawdopodobnie wielu z was po spowiedzi świętej już czuje się zupełnie inaczej. Czujesz się, jakbyś był zupełnie kimś innym. Ja doświadczyłem tego osobiście, więc wiem, że ja się dziwiłem swoim reakcjom zupełnie. Ja poczułem się jako zupełnie inny człowiek. Lęki odeszły. Przyszedł taki niesamowity pokój, taka wolność. Słuchajcie, to jest doświadczenie niesamowite. I teraz kolejna przeszkoda, bardzo ważna. Kolejna grupa przeszkód, o której powiem. Kochani, są to grzechy przeciw pierwszemu przykazaniu Bożemu. Pierwsze przykazanie, bardzo ważne, kluczowe. Tak jak najgorszy grzech, to jest grzech pychy i on jest źródłem wszelkich innych grzechów, tak samo, moi drodzy, pierwsze przykazanie Boże po prostu jest bardzo ważne, dlatego że jeżeli jego nie zachowujemy, w tym momencie nasze życie oddajemy pod kontrolę złego ducha. I dlatego to przykazanie jest pierwsze. I widzimy, dlaczego Pan Bóg, bo mogliśmy się zastanawiać, ja się zawsze zastanawiałem, dlaczego Pan Bóg tak bardzo się denerwował, kiedy Żydzi oddawali cześć bożkom różnym? Przecież one nie istnieją. To skoro one nie istnieją, to dlaczego Pan Bóg się tak denerwuje? Dlaczego tak strasznie karze za bałwochwalstwo? Pismo Święte mówi, składając cześć bożkom kananejskim, oddawali cześć demonom. I sprowadzali na siebie przekleństwo. I dlatego jak Żydzi zdobywali ziemię kananejską, to było prawo Heremu. Musieli wszystko zabić. Człowieka, każde zwierzę, nie mogli nic zostawić przy życiu. Dlaczego? Bo to było wszystko przesiągnięte demonami. I w momencie, kiedy sobie coś Żydzi zostawili, to się skończyło to wszystko dla nich bardzo źle. I król Saul, pierwszy król Izraela, z tego powodu, że nie wypełnił rozkazu Pana, został odsunięty od władzy. Kochani, pierwsze przykazanie, no dobrze, no ktoś może pomyśleć, no ale przecież ja go omijam w rachunku sumienia, no bo ja przecież nie wierzę w innych bogów, tylko ja wierzę w Pana Boga. Kochani, my możemy robić pewne czynności w sposób nieświadomy. Otóż jeżeli chcemy zaprosić Pana Boga do naszego życia, musimy to uczynić świadomie. On nigdy nie złamie naszej woli, natomiast zły duch jest inny. On, jeżeli tylko ma jakąkolwiek przesłankę, przychodzi i niszczy nasze życie. Tak jak borelioza powolutku niszczy nasze życie, czy jakieś tam inne choroby, tak samo, moi drodzy, tak samo to. Podam kilka przykładów takich rzeczy. Moi drodzy, tu na południu Polski w wielu rejonach jest powszechne tak zwane odczynianie uroków. Czyli gdzieś to dziecko tam na przykład choruje, więc ktoś tam stwierdza, że ktoś go urzekł i odprawia się pewien ryt. Bierze się, no są różne, na przykład przelewa wosk, coś tam używa popiołu, czy na przykład liże oczy, są takie różne rzeczy, wypowiadając pewne słowa. I ktoś to powie, co w tym złego, dlaczego to ludzie robią? Kochani, ludzie to robią z jednego powodu, że to zawsze działa. Ale nie pytają jak i dlaczego. Ja to wyjaśnię. Kochani, rzeczywistość duchów, duchowa jest rzeczywistością znaków i symboli. Kiedy byliśmy małymi dziećmi, rodzice nas przynieśli tu do kościoła. Było uroczyste wprowadzenie do kościoła, kapłan zrobił krzyż na naszym czole, potem było Słowo Boże, potem były modlitwy specjalne, wyznanie wiary, polanie główki wodą święconą, później było namaszczenie świętym olejem, krzyżem świętym, potem było włożenie białej szaty, zapalenie świecy. Pewien ryt, pewne słowa i działania, które spowodowały, że staliśmy się dziećmi Bożymi, zostaliśmy uwolnieni od grzechu pierworodnego, włączeni do Kościoła, zamieszkał w nas Duch Święty, czyli staliśmy się świątynią Ducha Świętego. Otrzymaliśmy charakter sakramentalny, czyli zatarte znamię dziecka Bożego, po prostu i początek łask uczynkowych, łaskę uświęcającą. Moi drodzy, mnóstwo rzeczy dokonało się w nas na poziomie ducha. Przez ten ryt. I teraz uwaga. Jeżeli robimy tak zwane odczynianie uroków, niezależnie od tego, czy tam są jakieś słowa, bo czasami przywołuje się Pana Boga, ale są pewne znaki i czynności, kochani, duchowe, one powodują, że dzieje się to mocą złego ducha. Zły duch ma moc uzdrawiania. Kiedy weźmiemy Dzieje Apostolskie, przeczytamy historię Szymona Maga. Był to człowiek, który chciał kupić od Piotra moc. Przyszedł do Piotra i widział, jaką Piotr ma moc uzdrawiania i mówi, słuchaj, ja ci dam pieniądze, ile chcesz, sprzedaj mi to. I co mu Piotr powiedział? Ty leczysz mocą demonów, mocą złego ducha. Zły duch ma moc uzdrawiania. I jak czytamy w Apokalipsie, w ostatecznych czasach, kiedy będzie antychryst, kiedy nadejdzie, wtedy zwiedzie mnóstwo ludzi, dokonując fałszywych znaków i fałszywych cudów. I bardzo wielu ludzi z nim pójdzie. I tylko ci, którzy będą przy Jezusie, przy Jego sercu, wyczują, że coś jest nie tak i nie pójdą za Nim. Więc, moi drodzy, zły duch ma moc uzdrawiania. No ktoś powie, no dobrze, no ale przecież ja nie wiedziałem, że to jest grzech. Nauczyła mnie tego mama i babcia. Mówiły, że trzeba tak robić. Czy jest to grzech? Nie. Jeżeli nie wiesz, że to jest grzechem i coś robisz, to grzechu nie masz. Ale cierpieć będziesz, ty i twoje dziecko. Jeżeli nie powiesz dziecku, nie wkładaj palca do kontaktu, a ono włoży, to co to, ma winę? No nie ma, bo ono nie wiedziało, że jak włoży palec do kontaktu, to go porazi prąd. Ale czy to, czy nie wiedziało, a to zrobiło, czy nie będzie cierpieć z tego powodu? Będzie cierpieć, ponieważ zostało porażone przez prąd. Co się może wtedy dziać? Jeżeli zły duch wykona jakąś usługę, on wtedy zyskuje władzę i niszczy życie tego dziecka. Najczęściej są to tak zwane pech, problemy wychowawcze, bardzo wiele kłopotów. Im więcej tego było, tym gorzej, bo tym więcej zły duch zyskał władzę nad tym dzieckiem. Co zrobić w takiej sytuacji? Wyrzec się tego i przy najbliższej spowiedzi wyznać to. Jak ktoś był dzisiaj do spowiedzi świętej, można być spokojnym, Pan Bóg. Można się tylko wyrzec, a przy następnej spowiedzi spokojnie to wyznać. Pamiętajmy, że Pan Bóg wszystko może, to przecież On ma pełną władzę. Dlatego proszę się nie martwić, nie trzeba teraz latać do spowiedzi. Wystarczy, że podejmiemy taką decyzję. Kolejna rzecz. Znany w Polsce, nie wiem czy pamiętacie, w latach 80. odwiedzał parafię w Polsce pan Cliff Harris. słynny uzdrowiciel, bioenergoterapeuta. On taką miał wokół siebie aurę, że jest, że ma dar uzdrawiania. No i wiemy, że to działało z wielką mocą. Około 4 czy 5 milionów Polaków skorzystało z jego usług. I co się okazało? To było dziwne, jak przychodził do kościoła, bo księża biskupi myśleli, że on ma rzeczywiście taką władzę od Pana Boga, więc pozwolili, aby przyjmował w kościołach. Tylko rzecz dziwna, tenże pan Harris mówił księżom, żeby wynieśli Najświętszy Sakrament z tabernakulum, kiedy on będzie uzdrawiał, żeby nie było bezczeszczenia Najświętszego Sakramentu, i kazał ludziom ściągać medaliki, bo to mu przeszkadza w tych bioprądach, czy zakłóca mu to jakieś tam biopole. No skoro miało moc od Jezusa, to w czym problem, żeby akurat Jezus był? Ale okazało się po latach, on się sam do tego przyznał, że czyni to mocą duchów. Powiedział to wprost. I teraz księża biskupi zareagowali bardzo jasno i powiedzieli, nie wolno tego więcej robić. Ale na jakiej podstawie to się działo? Otóż okazało się, że ci, którzy skorzystali i nie byli w stanie łaski uświęcającej, albo nie mieli wybaczenia do kogoś, albo tak jak mówiłem wczoraj, nie wyznawali wszystkich grzechów tak, jak trzeba wyznać, czyli byli otwarci na działanie złych duchów, zostali uzdrowieni. Bo ci, którzy byli w stanie łaski, nie, nic się im nie stało. Doszli do nic, nie było żadnej zmiany i bardzo dobrze. Natomiast ci, którzy zostali uzdrowieni w cudzysłowie, pierwszy problem, jaki się zaczął, to była modlitwa. Nie mogli, przestali się modlić, nie potrafili się modlić. Bo w czasie modlitwy przychodziły straszne przekleństwa. Potem pojawiał się tak zwany pech, czyli przekleństwo. Potem w małżeństwach, które żyły w zgodzie, pojawiały się kłótnie, przychodziło do rozwodów. Pojawiały się straszliwe udręczenia, myśli samobójcze, próby samobójcze i w końcu samobójstwa. Taki był owoc tych rzeczy. I w końcu, jak już doszło, już się sprawy wyjaśniły, ci wszyscy bioenergoterapeuci, bo było ich wielu w Polsce, że niby mieli taki dar, mieli spotkanie, gdzie przedstawiono im jasną sytuację, mówi o tym ksiądz Dominik Chmielewski, można sobie tego posłuchać, i powiedziano im tak, jeżeli chcesz, możesz przyjść przed Najświętszy Sakrament i powiedzieć, Panie Jezu, jeżeli to nie jest od Ciebie, zabierz mi ten dar. I ci, którzy tak zrobili, powiedzieli, utracili moc uzdrawiania. Już przestali mieć ciepłe ręce, już to przestało działać. Ale wiadomo, nie wszyscy w to uwierzyli i bardzo wielu ludzi nadal to praktykuje. Kochani, co w takiej sytuacji zrobić? Kiedy korzystaliśmy z takich rzeczy, czy pana Kaszpirowskiego, czy Harrisa, czy różnych innych tego typu ludzi. Wyrzec się tego i wyznać na spowiedzi. Tyle. Ja muszę się tego wyrzec. Czyli aktem woli się tego sprzeciwić. To nikt tego nie zrobi za mnie. Musisz to zrobić ty osobiście. Nikt tego za ciebie nie zrobi. I przy najbliższej spowiedzi, nie teraz, bo jak już dzisiaj byłeś, to niekoniecznie musi być teraz. Pan Bóg tutaj sobie z tym poradzi. Wyznać to. Kolejna rzecz, bardzo niebezpieczna, to tak zwane wizyty u wróżek. I tu jest coś ciekawego. Najwięcej osób opętanych to są kobiety. I najczęściej dzieje się to przez właśnie wróżki. No bo wiadomo, no, każda by chciała być szczęśliwa. No i tak z ciekawości pójdzie do wróżki. Co tam też mnie czeka? Były u mnie wróżki na modlitwie uwolnienia i powiedziała mi jedna tak, proszę księdza. Ja nie musiałem patrzeć w żadne karty, w żadne kule, nic. Ja po prostu, jak ktoś do mnie wszedł, ja w sekundzie znałam jego przeszłość. Z najdrobniejszymi szczegółami. Dlaczego? Jak to się dzieje? Kochani, takie osoby są zainicjowane, czyli mają pewien przekaz demoniczny. Zły duch doskonale zna naszą przeszłość i widzi, zna nasze grzechy. Wie o nas wszystko. I takie osoby przez pewien trans wiedzą wszystko. I najczęściej, jak wiecie, może nie, oby nie, wróżka pyta zawsze, co mam mówić, czy to, co było wcześniej, czy to, co będzie później. No to bezpieczniej to, co mówić, co było wcześniej. Ona ci powie wszystko. I wtedy budzi zaufanie. No tak, no to czyli coś te karty jednak mówią. Żadne karty. I potem przyszłość. Czy zły duch zna przyszłość? Nie. Zły duch zna przeszłość doskonale, ale przyszłości nie zna, tylko że on jest od nas miliony razy bardziej inteligentny I on, widząc stan naszej duszy, używając swojej inteligencji, potrafi przewidzieć, co nas czeka. Co trzeba zrobić, kiedy się było u wróżki? Dokładnie to samo. Wyznać na spowiedzi i wyrzec się tego. Ale jeżeli modlimy się o uwolnienie, to, kochani, my musimy, kapłani, jeszcze odmówić specjalną modlitwę zerwania więzów duszy. Jest to modlitwa, w której odbiera się władzę nad życiem tej osobie, bo w momencie, kiedy idziesz do wróżki, oddajesz jej władzę nad swoim życiem i dlatego nic ci się nie udaje, dlatego w twoim życiu jest przekleństwo, dlatego w twoim życiu jest wszystko nie tak, wszystko jest postawione do góry nogami, bo nie masz władzy nad swoim życiem. I musisz osobiście, zresztą my to zrobimy tutaj w środę w czasie tej modlitwy, w czasie tej adoracji. To zostanie zrobione. Kochani, Izrael to jest bardzo mądry kraj. Tam za wróżenie jest kara więzienia 2 albo 3 lata. Idzie się do więzienia. Nawet za wróżenie w ręce, z ręki gdzieś na dworcu. Tam nie ma żadnych salonów ezoterycznych. Ci ludzie wiedzą, z czym się wiąże takie rzeczy. Dlatego, że Bóg tego zabronił. Kiedy znane Pismo Święte, Bóg mówi wyraźnie, jest to obrzydliwe w Jego oczach. I sprowadza przekleństwo, o czym się już niejedna osoba przekonała. Kolejna rzecz, wiara w zabobony. Moi drodzy, no są tak zwane czarne koty, 13 pechowe. Jest tak, że nie można patrzeć jakoś tak, nie, zaraz. Nie można kłaść torebki na podłodze, bo pieniądze uciekną. Różne, witanie się przez próg, nie można się witać na krzyż. Kochani, co jest? To ośmiesza naszą wiarę. Moi drodzy, zabobony sprzeciwiają się wierze i są poważnym grzechem przeciwko pierwszemu przykazaniu. Bo przecież Bóg mówi, jestem twoim ojcem, kocham cię. Ja zaplanowałem każdą chwilę twojego życia. Ja cię poprowadzę, tylko ty mi ufaj. A my co, wierzymy w jakiegoś kota, w jakąś 13? Są tacy ludzie, którzy jak wróci się z domu, to nie wyjdzie z powrotem, tylko musi usiąść. Nie przywita się przez próg, mimo że jest wierzący, przystępuje do Komunii Świętej. To co w takim razie się dzieje? Dlaczego ludzie to robią? Bo wierzą, że tak się dzieje. Zresztą to ja mówiłem już na mszy świętej o godzinie 7. Jeden ksiądz, już nieżyjący, mój proboszcz, mówił tak, kiedyś jedziemy i była siostra zakonna, wzięliśmy ją, nie? Podwieźliśmy ją gdzieś tam i mówi, wiesz co, słuchaj, zawsze jak biorę siostrę zakonną, to na drugi dzień najpóźniej mi się zepsuje auto, nie? Mówi, nie wiem, ja w to nie wierzę, ale to się sprawdza, nie? Kochani, o co chodzi? Chodzi o to, że dlaczego to się dzieje? W momencie, kiedy ty coś takiego wierzysz, ty wierzysz w tą 13, wierzysz w tego czarnego kota i w te inne rzeczy, to w tym momencie Pan Bóg się wycofuje, a zły duch jest upoważniony, żeby ci zrobić krzywdę. Bo ty w to wierzysz. Moi drodzy, wiara w takie rzeczy ośmiesza nas. Jeżeli ludzie niewierzący patrzą na nasze zachowanie, kiedy my robimy takie rzeczy, to kochani, to jest ośmieszanie naszej wiary i Pana Boga. Z jednej strony wierzymy Panu Bogu, że opiekuje się nami, że Jego opatrzność nam stale towarzyszy, że jest we mnie, bo przecież Jezus jest we mnie w Komunii Świętej, a z drugiej strony zachowujemy się jak poganie, bojący się jakiegoś losu. Czyli nie wiemy w ogóle, o co chodzi. Nie wierzymy Panu Bogu. To jest po prostu niewiara. Co trzeba zrobić? Wyrzec się i wyznać na spowiedzi. I nigdy nie wierzysz w takie bzdury. I jak nie będziesz wierzysz, przekonasz się. Kochanie, 13 to jest szczęśliwa liczba. Maryja sobie wybrała 13 dzień jako swój. W Fatimie kazała przychodzić w 13 dzieciom na spotkanie. I dlatego diabeł tak bardzo nienawidzi 13. Ale nie rozwijamy tematu dalej, bo są inne bardzo poważne rzeczy. Kolejna rzecz, wywoływanie duchów. Wiemy, jak to się skończyło wielokrotnie w psychiatryku. Krótki przykład. Pewna dziewczyna, pewien kobiecie zmarł tata. Ona załamana przez 2 tygodnie chodziła i nic. W końcu ktoś jej powiedział, że jest taka kobieta, która jest medium, że może do niej iść nawiązać łączność z tatą przez tak zwane pismo automatyczne. Czyli ta kobieta wpada w trans, zaczyna pisać. No i co? No i poszła do tej kobiety, Ona się wprowadziła w trans i rozmowa jest dialog z tatą. W pewnym momencie nawiązała kontakt, widzi, że ta kobieta pisze pismem jej ojca. No i dialog zaczyna się taki. Dialog zaczyna się w ten sposób, zaczynają mówić i wtedy ona pisze: pamiętasz, jak byłaś małą dziewczynką, miałaś 3 lata, jak wpadłaś do wody, bo tam pływałaś na materacu w rzece, ja cię uratowałem. W tym momencie, jak taki sygnał poszedł, to ona już była pewna, że rozmawia z tatą. Była tak szczęśliwa, jakby złapała Pana Boga za nogi. Jeszcze tam parę zdań wymienili. I w pewnym momencie ona mówi: tatusiu, to teraz może pomódlmy się na różańcu. Tak jak ty bardzo lubiłeś modlić się ze mną tą modlitwą. I w tym momencie, kiedy ona zaproponowała różaniec, poszedł straszliwy stek przekleństw, przerażający. Od razu pismo się zmieniło, przekleństwa przerażające, nawet nie będę ich tutaj cytował. Dlaczego tak się stało? I w tym momencie ona była przerażona, nie wiedziała, co się dzieje. Jeżeli ktoś wywołuje duchy, to nie ma żadnej pewności, że tą duszę wywoła. Zresztą to jest obrzydliwe. Pan Bóg mówi jasno w Starym Testamencie. Zabronił tych rzeczy. Zły duch doskonale znał jej ojca. I on go udawał. Ale w momencie, kiedy zaproponowała modlitwę różańcową, tego nie zniósł, bo zły duch nie wypowie słowa zdrowaś Mario. Czyli jeżeli ktoś wywoływał duchy, proszę być pewnym, że na pewno nie przyszła ta osoba, o którą wywoływaliśmy, tylko przyszedł zły. A to się może skończyć tragicznie. I skończyło się, nie wiem, czy pamiętacie, w Nawojowej. Kilkadziesiąt lat temu była taka przerażająca historia. Ale nie będę teraz tego o tym mówił. Kochani, to nie jest zabawa. Ze złym duchem nie ma zabawy i nie ma żartów, ponieważ on się nie zna na żartach. Kochani, kolejna rzecz, bardzo niebezpieczna, to literatura. Literatura, która wprowadza nas w świat magii. Magia, co to w ogóle jest? Mamy 2 rodzaje magii, magię metaforyczną i magię historyczną. Magia metaforyczna jest stosowana w bajkach i baśniach. Na przykład o królewnie Śnieżce, jak tam zła czarownica zaczarowała jabłko i tam, wiecie, tam co było dalej. Ale, kochani, jest magia historyczna. Magia, czyli przywoływanie złych mocy, mocy ciemności, aby zyskać jakąś korzyść albo komuś zaszkodzić. I są książki, które wprowadzają ludzi w świat magii. I taką książką jest Harry Potter. Jest seria cała Zmierzch, Kod da Vinci, czy książki Pablo Coelho. Dlaczego to mówię? Mówię to dlatego, bo ostatnio była, pamiętacie, akcja niesamowita w mediach. Dlaczego i tak dalej. Moi drodzy, te książki otwierają i prowadzą do pewnych aktów woli i dają pewne propozycje. Harry Potter. Ktoś może powiedzieć, co w tym złego? W 2010 roku było na Jasnej Górze spotkanie egzorcystów z całego świata. Jest takie stowarzyszenie międzynarodowe, International Association for Deliverance, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Posługi Uwolnienia. Tak to się nazywa, taką nazwę przyjęli, żeby nie było szumu w mediach. No bo jakby było, że egzorcyści, zjazd egzorcystów, to oczywiście TVN24 i wszystkie inne stacje natychmiast by tam posyłały swoich ludzi, aby to ośmieszyć i tak dalej. Więc co 2 lata wszyscy egzorcyści z całego świata przyjeżdżają na Jasną Górę. I tam w 2010 roku był ten temat poruszany i miał wykład na ten temat ksiądz profesor doktor habilitowany Aleksander Posadzki. Jeden z najwybitniejszych światowych demonologów, jezuita, który wykładał w Ignacjanum w Krakowie. I on przedstawił prezentację, która była i wykład, który był tłumaczony na 15 języków. Mój drodzy, bardzo mocny wykład, gdzie pokazuje, na czym to zło polega. Ja powiem tylko tyle. Taka pani doktor, nazwisko Kuby, zapomniałem imienia, ale może sobie... Gabriel Kuby, Niemka, napisała list do kardynała Ratzingera w sprawie książki Harry Potter. Kardynał Ratzinger nie był wtedy jeszcze papieżem, tylko był prefektem Kongregacji Nauki Wiary. Przeczytał te książki i napisał do niej list. Ten list można sobie znaleźć. I napisał, że wejście w tą książkę, w tą tematykę powoduje subtelne uwiedzenie, które zabija w człowieku wiarę, zanim się ona jeszcze narodzi. Tak to nazwał. Można sobie to znaleźć. Ratzinger odpowiedział i ocenił to. I kochani, żeby była sprawa jasna, ja umieściłem na stronie internetowej, już jest, parafia Olszanka w zakładce Gołkowice, prezentację z tego wykładu. Jeżeli chcesz wejść w temat i zagłębić się merytorycznie na poziomie uniwersyteckim, bo to nie jest taki wykład, że ktoś tam sobie coś mówi, tylko bardzo konkretne rzeczy są przedstawione u tych czterech autorów. Można sobie to obejrzeć. Zatytułowana jest prezentacja Współczesna moda na wampiryzm. I jakie są tego implikacje, jakie są tego konsekwencje? W odniesieniu do wszystkich rzeczy. Kochani, to jest przerażające. Kochani, kolejna rzecz. My bardzo lubimy sensacje. Mało ludzi na przykład jest takich, którzy przeczytało całą Ewangelię albo całe Pismo Święte. Ale na przykład jak się pojawi książka Kod da Vinci, to wtedy co? Czytamy. Nie znamy Ewangelii, ale czytamy Kod da Vinci. Po co jest napisana ta książka? W jednym celu. Aby wzbudzić w nas wątpliwość. Czy rzeczywiście Jezus żył tak, jak piszą Ewangelie? Przecież to jest książka bluźniercza. Wyobraź sobie, że masz studnię w lesie z bardzo zdrową wodą. Zrobiłeś badania i okazało się, że skład mineralny jest idealny. Jak będziesz spożywał tę wodę, będziesz żył 100 lat. Czy chroniłbyś tą studnię? Robiłbyś wszystko, żeby nikt ci jej nie zabrudził. I przychodzi do ciebie sąsiad i mówi, ty wiesz co? Ja ci podłączę moje szambo pod twoją studnię, wiesz, bo ty masz za dobrą tą wodę. Czy zgodziłbyś się na to? Kochani, mamy czyste nauczanie wiary. Mamy dokumenty Ojca Świętego Jana Pawła II. Mamy nauczanie Kościoła. Księża do nas przekazują zdrową naukę Ewangelii. A my co? Robimy sobie z naszej duszy szambo, czytając bluźniercze książki. Ktoś powie, ale co się stanie? Przecież nic się nie stanie, proszę księdza, ja sobie to przeczytam. Tak ci się może wydawać. Ale kiedy przyjdzie próba wiary, to wtedy zwątpisz. To o to chodzi. Zobaczcie, jakie subtelne oszukanie, jakie doświadczenie. Dlatego, moi drodzy, zachęcam, abyście obejrzeli sobie, jeżeli chcecie poznać dokładnie, merytorycznie tą treść. Jest prezentacja umieszczona tam. Kolejna rzecz, moi drodzy, jaka jest, to są muzyki. Są pewne zespoły, które albo są typowo satanistyczne, gdzie promują satanizm, albo ci ludzie są satanistami, czy zajmują się magią, czy okultyzmem. Ja, kochani, przygotowałem dla was taką broszurkę. Ona jest tam na ławce z tyłu. To jest to samo, w wersji większej i mniejszej. Dla tych, którzy mają dobry wzrok i widzą na tej mniejszej, to niech sobie wezmą tą mniejszą. A dla takich jak ja, już takich starszych, co mają słabszy wzrok, to ta większa. Kochani, tę broszurkę przygotował ksiądz dr Przemysław Sawa. Co to jest za ksiądz? Jest to kapłan diecezji bielsko-żywieckiej, który wykłada na Uniwersytecie Śląskim. Oprócz tego jest szefem Szkoły Nowej Ewangelizacji w diecezji bielsko-żywieckim i praktykującym egzorcystą, czyli egzorcystą, który służy ludziom. I on w oparciu o swoje doświadczenie i wiedzę opracował 60 pytań z pierwszego przykazania. 60 pytań. I teraz, tutaj w tej książce mamy różne pytania, czy robiliśmy coś, czy nie. Dziwne, no na przykład może się wydać, może inaczej. Ta broszurka będzie zadaniem dla nas. Kochani, nie chodzi o to, żebyśmy się zastanawiali, jak to działa, czy oburzali, czy mówili, jak to możliwe. Nie. Kochani, świat duchów rządzi się zupełnie innymi prawami. Tu nie działa zdrowy rozsądek. To jest zupełnie inny świat. I teraz w jaki sposób przygotować się do kolejnego uwolnienia obszaru naszej duszy? Tak samo jak wczoraj. Weźmiemy sobie krzyżyk, świecę i weźmiemy tę broszurkę, pomodlimy się do Ducha Świętego. i weźmiemy czytanie. Możemy się czytać. Tutaj pierwsza strona to jest wprowadzenie doktrynalne, biblijne, teologiczne. To jest dla zainteresowanych, którzy mają dużo czasu i chcą zgłębić to wszystko. To jest uzasadnienie i gdyby ktoś miał wątpliwości, to tu ma wszystko uzasadnione. Ale nas interesuje strona druga, trzecia i czwarta. To trzeba złożyć na pół, tak jak ja tutaj złożyłem. I tutaj, kochani, mamy, co robimy? Czytamy. Czy zmagasz się ze złymi myślami o Bogu? No tak. To co zrobisz? Wyrzekam się tych myśli i tego ducha, który za tym stoi. Bardzo ważna rzecz. Na przykład, czy ktoś rzucił na ciebie, czy twoją rodzinę przekleństwo, złorzeczenie, urok? Albo tak, albo nie. Jeżeli tak, to wyrzekam się tego ducha, który za tym stoi i tyle. Albo na przykład, czy nosiłeś symbole satanistyczne jakichś obcych kultów, odwrócony krzyż, pentagram i tak dalej? Tak, wyrzekam się tego. Czy wymawiałeś w modlitwie, śpiewie imiona piosenek, czy w piosenkach imiona demonów, na przykład Makumba? Pamiętamy, swego czasu była taka piosenka Makumba, wszyscyśmy ją śpiewali, bo cała Polska śpiewała tą piosenkę, ale myśmy nie wiedzieli, co śpiewamy. Kochani, Makumba to jest imię własne demona i to z tego mocniejszego takiego. Wiemy, że jak księża egzorcyści modlą się i te osoby opętane, te duchy wychodzą z tych osób opętanych, to każdy mówi swoje imię. I ten Makumba, i to jest tak, że wychodzą najpierw te najsłabsze, a później te najmocniejsze. Na końcu najczęściej albo Lucyfer, albo Belzebub. I ten demon Makumba jest jednym z tych najmocniejszych. To jest demon afrykański, przewieziony przez niewolników do Brazylii. I tam jest kult Makumba. To się zabija zwierzęta w specjalnym rycie i pije się ich krew, aby sobie zapewnić tam jakieś coś. I wszystkie osoby, które w to weszły, są opętane. To jest pełne opętanie. Jeżeli ktoś praktykował Makumbę, to już trzeba do egzorcysty i trzeba wiedzieć, że będą przerażające manifestacje. Po prostu straszne rzeczy się będą działy. I teraz śpiewamy tą piosenkę i co? My to imię wzywamy. No to jeżeli śpiewałem tą piosenkę, to co? To samo. Wyrzekam się, przyznaję się do tego, wyrzekam się tego i ducha, który za tym stoi. Kochani, bardzo was proszę, abyście potraktowali poważnie. Kochani, ten ksiądz wie, co pisze. Te pytania tutaj na tej karteczce są bardzo ważne i są kluczowe. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli my łamiemy przykazanie pierwsze, to w tym momencie zły duch zyskuje nad nami władzę. I chodzi o to, żeby się od tego wszystkiego odciąć. Mamy na przykład takie pytanie jeszcze. Czy korzystałeś z homeopatii, proszków sajbaby czy innych podejrzanych środków? Co to jest homeopatia? Kochani, to nie jest medycyna. Polska Izba Lekarska powiedziała, że to nie ma tam nic wspólnego z medycyną, tam nie ma żadnego środka chemicznego. Wiecie, jak się robi leki homeopatyczne? Bierze się wątrobę kaczki, wrzuca się kawałek wątroby do takiego pojemnika metr na metr, do 1000 litrów wody. Wrzuca się to, potem bierze się z tego 1000 wody fiolkę, potrząsa się ileś razy według specjalnego rytu. Obraca się jakoś tam, potem wlewa się to do następnego pojemnika 1000-litrowego i powtarza to się znowu. Bierze się fiolkę z tego pojemnika następnego 1000-litrowego i według specjalnego rytu i słów się to tam obraca. I co się okazuje? Już przy trzecim rozcieńczeniu tam nie ma na poziomie molekularnym żadnej cząstki tej wątroby kaczki. To mówi liczba Avogadro, jeżeli się znamy na ten temat, na tym coś. I co jest ciekawego? Im coś bardziej rozcieńczone, tym mocniejszy lek. I ci ludzie mówią, że to już jest rozcieńczenie lucyferyczne. Kochani, to nie ma nic wspólnego z medycyną. I dlatego nie nazywa się to lek, tylko nazywa się to produkt leczniczy. Przepraszam, że tak mówię, ale kochani, musimy wiedzieć, że homeopatia nie jest medycyną. Bo jeżeli bierzesz aspirynę, to wiadomo, tam jest kwas salicylowy, który w organizmie wywołuje takie, a nie inne działanie. I to jest chemia. No ale w homeopatii nie ma żadnej chemii. Opowiadali, ktoś to obliczył, że z jednej kaczki, na jednej kaczce można zarobić $4 miliony. jedna kaczka. Ktoś mówi, no tak, ale to jest efekt placebo. Że człowiek wierzy w to, no to to go uzdrowi. Mhm. Moi drodzy, to są pewne rzeczy. Jeżeli coś jest niepewne, nie wchodźmy w to. Święty Paweł napisze, unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór złego. Dlatego, kochani, bardzo proszę, dzisiaj kolejne zadanie. Weźmiemy sobie tą broszurkę. Ona jest oczywiście umieszczona też na naszej stronie internetowej, ale jak jest wydrukowana, to myślę, że łatwiej sobie stąd wziąć, żebyśmy już ją mieli. I dzisiaj wieczorkiem weźmiemy sobie to i to wszystko zrobimy według tego sposobu. Bierzemy krzyż, świecę i jeżeli coś było, wyrzekamy się. Tyle. I przy spowiedzi następnej możemy to wyznać. Możemy sobie tę karteczkę gdzieś tam zachować i potem jeszcze raz, przed następną spowiedzią, jeszcze raz się temu przyjrzeć, aby, kochani, się tego wyrzec. Ale nie bójmy się, nie trzeba lecieć do spowiedzi, ponieważ Pan Bóg jest naszym Ojcem i On nam pewne rzeczy może dać na kredyt. Także spokojnie, możemy być spokojni. Przygotujmy się do tego. Panie Boże, dziękujemy Ci za to, co dzisiaj do nas mówisz i prosimy Cię, aby te rekolekcje wydały właściwy owoc. Przygotuj nasze serca, abyśmy mogli doświadczyć owoców Ducha Świętego. Maryjo, oddajemy się Tobie, chroń nas i prowadź do Jezusa. Amen.